Bracia i siostry, temat kazania już został zapowiedziany. Chcę dzisiaj mówić na temat zdobywania gór, zdobyć góry. W związku z też z czym napisałem krótki wstęp w naszym miesięczniku na ten temat, ale dzisiaj chciałbym nieco szerzej na ten temat mówić, dlatego też chciałbym zaprosić was do przeczytania słowa z Księgi Jozłego. To jest Stary Testament. Zaraz po Księdze Mojżeszowej, strona 250, jeśli mamy Biblię Warszawskie. Chciałbym z 14 rozdziału przeczytać wersety od 6 do 15. Jeśli macie Biblię, śledźcie razem ze mną ten tekst. Nieczęsto czytamy teksty Starego Testamentu, dlatego też warto się temu tekstowi przyjrzeć, a przynajmniej się w niego wsłuchać. 14 rozdział Księgi Jozłego od 6 wersetu do 15. Wtedy synowie Judy przystąpili do Jozłego w Gilgal i Kaleb, syn Jefunnego, Kenizita, rzekł do niego: Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego, Kadesz Barnea, odnośnie do mnie i odnośnie do ciebie. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniósł mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu, ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem, Bogiem moim. I Mojżesz przysiągł mi tego dnia: ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do ciebie i do twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem, Bogiem moim. I oto, zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85, a jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz, i jaka była wtedy moja siła, taka jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc teraz te góry, o których mówi Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie, warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Jozue pobłogosławił tedy Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizity, i jest nim aż do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem, Bogiem Izraela. Hebron zaś nazywało się dawniej Kiriat Araba, miasto Arby. Arba był największym mężem wśród Anakitów, a ziemia doznała wytchnienia od wojny. Możemy się zastanawiać, bracia i siostry, skąd tyle werwy i siły u człowieka imieniem Kaleb, który ma 85 lat, a gotów jest zdobywać góry. Nie tylko góry, ale warowne miasta i walczyć z potomkami Anaka. Ci z nas, którzy czytają Biblię, wiedzą, że potomkowie Anaka to potomkowie olbrzymów mieszkających w tej ziemi. Kaleb bowiem powiada do Jozłego: daj mi więc teraz te góry. 85-letni człowiek w ten sposób powiada: daj mi więc teraz te góry. Pamiętam, miałem chyba gdzieś około 11 lat, kiedy zdobyłem brązową oznakę, górską oznakę turystyczną PTTK. A ściśle mówiąc, zdobyłem potrzebną ilość punktów, aby taką oznakę otrzymać. Zdobyłem chyba wszystkie szczyty Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Przeszedłem te góry wzdłuż i wszerz. Jednak ze względu na regulamin odznaka mogła być nadana osobie, która ukończyła 14 lat. I oznakę otrzymał tylko mój starszy brat, Bogumił. Ja natomiast, choć miałem więcej nawet punktów zdobytych niż on, nie więcej niż przewidywał regulamin, oznaki nie otrzymałem. Nie mogłem zrozumieć takiej niesprawiedliwości. A nie mogłem też zrozumieć tych docinków później starszego mego brata, który pokazywał mi: no widzisz, ja mam, a ty gdzie masz? Nie mogłem tego ścierpieć. On chlubił się takim cennym trofeum, a ja musiałem obejść się smakiem. I przykro mi było, że z powodu mojego wieku młodego takiej oznaki nie otrzymałem. Ale gdzieś zamiłowanie do gór pozostało i gdzieś zawsze ono jest we mnie, aby wspinać się po górach, aby gdzieś te góry chodzić. Choć pamiętam 4 lata temu, będąc taką krótką wizytą u moich rodziców w Katowicach, postanowiłem nadrobić zaległości. Byłem sam wtedy, bez małżonki, więc mi się ona nie lubi po górach chodzić specjalnie, więc mówię, ja pójdę sobie sam. Zaplanowałem sobie wycieczkę i takie przejście górami, grzbietami górskimi, aż z Ustronia Górskiego, oczywiście nie tego naszego, z Czantorii, poprzez Soszów, poprzez Storzek, Kubalonkę, aż do Wisły Głębce. Ci z nas, którzy znają te tereny, nie ma dzisiaj wśród nas Wislan, oni dobrze te tereny znają, wiedzą, że to jest taka prawie 30 kilometrów trasa, a więc wybrałem się na taką trasę, by taką trasę przejść. I niestety już po pierwszym odcinku trasy z Czantorii do Soszowa nogi odmówiły posłuszeństwa, ledwo się dowlokłem, nic nie mówiłem żonie, ale ledwo się dowlokłem, prawda, do autobusu i tak sobie myślę, starość to rzeczywiście nie radość, już nie ten czas, by po górach chodzić. I z nieukrywanym podziwem patrzę więc na starszego ode mnie o 25 lat Kaleba, który mając 85 lat jest pełen werwy, pełen świeżości, pełen zapału i sił, by zdobywać góry. Skąd Kaleb brał ową siłę? Jestem przekonany, że owe witalne siły wzięły się z jego przywiązania do Boga, któremu bezgranicznie ufał. W 4 Księdze Mojżeszowej, 13 rozdziale, opisana jest historia, kiedy naród izraelski pod wodzą Mojżesza podszedł do ziemi obiecanej, którą mieli ci ludzie zdobyć. Działo się to zaraz w pierwszym roku, kiedy wyszli z ziemi egipskiej, doszli do brzegów ziemi obiecanej i wtedy Mojżesz wysyła 12 wywiadowców z każdego plemienia po jednej osobie, by poszli przeszpiegować tą ziemię i by później móc zdobyć tą ziemię kananejską. Mieli zobaczyć ci wywiadowcy, tak jak mówi Biblia, czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny, czy liczny, jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy jest dobra, czy zła, jakie są miasta, w których mieszka, czy są to obozowiska, czy warownie, jaka jest gleba, czy urodzajna, czy jałowa, czy są na niej drzewa, czy nie ma. Mieli też przynieść nieco z owoców i płodów tej ziemi. I po 40 dniach, kiedy wróciło tych 12 wywiadowców, wróciło z darami, niosą jabłka granatu, niosą figi, dwóch zaś niesie na drążku jedną kiś winogron. Dwóch ludzi, jedną kiś winogron. Myślę, nie dlatego, że to byli herlacy jacyś, ludzie, którzy nie mieli siły, ale myślę, że ta kiś winogron była tak ogromna i tak ciężka, że dwoje ludzi musiało ją nieść i mieli z tym problem. Chciałbym, abyśmy zajrzeli do relacji, która mówi o tym wydarzeniu. To jest 13 rozdział. Posłuchajcie jeszcze kilku wersetów. 13 rozdziału od wersetów 26, a później 14 rozdział, jeszcze pierwsze 4 wersety. 4 rozdział Księgi Mojżesza, 13 rozdział od 26 wersetu. Posłuchajmy tej relacji. I przyszli do Mojżesza i do Arona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I odpowiedzieli mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś, ona rzeczywiście opływa w mleko i w miód, a oto są jej płody. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są owarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również potomków Anaka. Pamiętacie potomków Anaka? Olbrzymów, tak? Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzyczycy, Amoryczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż on jest od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów i wydawaliśmy sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, takimi też byliśmy w ich oczach. Wtedy zburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał tej nocy i szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Oczywiście cała dwunastka była pod silnym wrażeniem tego, co zobaczyli. To, co zdołali unieść i przynieść do Mojżesza i zboru izraelskiego, było przekonującym dowodem, iż to ziemia, która według słów Pana opływa w mleko i w miód. Jednak tylko to, co dotyczy opinii o zamożności kraju, zdania wywiadowców były zgodne. W innych kwestiach już się znacznie różnili. 10 z nich, jak czytaliśmy, było przerażonych, gdy zobaczyli możliwości zdobycia tego terenu. Co zobaczyli? Zobaczyli mocny lud zamieszkujący tej ziemi, wielkie i warowne miasta, ludzi olbrzymów, potomków Anaka, w porównaniu z którymi wydawali się we własnych oczach jak maleńka szarańcza. To właśnie ci wywiadowcy rozpuszczali te fałszywe wiadomości wśród zboru izraelskiego, powiadając, to nie jest możliwe, byśmy te ludy kiedykolwiek pokonali. To nie jest możliwe, abyśmy kiedykolwiek tą ziemię zdobyli. Raczej to oni, ten rosły lud, pożre nas, jeśli tylko tam dotrzemy. I te relacje, jak czytamy, wywołały panikę wśród obozu Izraela. Wielu zaczęło narzekać, wielu zaczęło szemrać przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Aaronowi. Doszło nawet do jawnego buntu, gdy nawet chcieli wybrać innego sobie wodza, który by ich z powrotem poprowadził do Egiptu. I tak myślę sobie, jaka krótka jest pamięć człowieka. Jaka krótka jest pamięć człowieka. Jakże szybko zapomnieli o niewolniczej pracy w Egipcie, o ich upodleniu przez Faraona, tych trudnych warunkach, jakim przyszło im żyć w Egipcie, jak codziennie wołali do Boga, Boże, wyzwól nas z tego pod jarzma niewoli, wyzwól nas od Faraona. O tym wszystkim zapomnieli, teraz z powrotem chcieli wracać. Jedynie Kaleb i Jozue uspokajali ten lud zburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na tę ziemię, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Gdy wyruszymy na tę ziemię, zdobędziemy ją, gdyż ją przemożemy. Ktoś by pomyślał, że Kaleb jawi się nam tutaj jako taki niepoprawny optymista, prawda? Skąd ta pewność, że zdobędą tę ziemię pomimo tych niesprzyjających zewnętrznych trudności? Czy to przekonanie Kaleba wynika z jego stosunkowo młodego wieku? W tamtym okresie miał, jak czytaliśmy, dopiero 40 lat, a więc taki dojrzały wiek. Ludziom w takim wieku, w młodym wieku, nie trudno sobie wyobrazić, że są w stanie zawojować cały świat, prawda? Często nam się to też zdarza. A jednak, gdy dokładnie czytamy Biblię, szybko odkrywamy prawdę, że optymizm Kaleba nie wynikał z jego ignorancji czy też niepoważnego i lekkiego traktowania życia, bynajmniej. Kaleb wiedział, że Bóg obiecał tę ziemię Izraelowi i jak to wyraził w następnym rozdziale, jeśli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i w miód. O mały włos Kaleb, Jozue, Mojżesz nie zginąłby z rąk swoich współbraci, którzy chcieli ich ukamienować. I tylko interwencja Pana nie dopuściła do samosądu, bo Bóg miał inne plany. Bóg przyrzekł, że wprowadzi ich do ziemi obiecanej, choć teraz zmienił swój plan i powiada nie wcześniej, jak za 40 lat, aż wymrze na pustyni całe to buntownicze pokolenie. Bóg jednak dalej zapowiada, jednakże sługę mego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której przyszedł i jego potomstwo je posiądzi. Oto jak Bóg wynagradza wierność i posłuszeństwo jego słowu. Przyszedł czas, że Boża obietnica co do wejścia i zajęcia Kanaanu spełniła się. Z tych ludzi, którzy wyszli z Egiptu, został tylko Jozue i Kaleb. Nawet Mojżesz, który wyprowadził naród izraelski z ziemi niewoli, choć widział tą ziemię z daleka, tą ziemię obiecaną, do tej ziemi nie wszedł. I oto teraz Kaleb, mężczyzna 85-letni, rozmawia z Jozłem i przypomina mu owe wydarzenia sprzed 45 lat, kiedy Mojżesz ich dwoje wraz z 10 innymi wywiadowcami wyprawił w tej szczególnej misji przeszpiegowania ziemi, do której podążali. Kaleb powiada, przyniosłem Mojżeszowi wieści według najlepszej wiedzy i sumienia, lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem moim. Ale dalej to, co mówi, jest zaskakujące. Czytaliśmy to już. A oto teraz mam 85 lat, a jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz, i jaka była wtedy moja siła, taka jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc teraz te góry. Niebywałem, naprawdę niebywałem. 85-letni mężczyzna powiada, daj mi te góry. W dodatku te góry są pełne warownych miast, w którym mieszkają Anakici, olbrzymi. Kaleb powiada, może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Zwróćmy uwagę na to, co mówi Kaleb. On nie liczył tylko na swoje siły, ale przede wszystkim wiedział, że jedynie Pan może mu pomóc zdobyć tą górzystą ziemię. Wiele lat później podobne wyznanie złoży król Dawid, który walcząc z Goliatem, również potomkiem Anaka, ma również tą świadomość, iż ta walka jest Bożą walką. To nie jest jego walka. W jednym z psalmów powiada, znamy dobrze ten psalm, pomoc moja jest od Pana. Pomoc zawsze przychodzi z góry. Dla tych, którzy o nią proszą i dla tych, którzy ją wyczekują. Pamiętajmy o tym. Dziś jesteśmy tego pewni, że żadna walka, żadna bitwa, żadna wojna nie byłaby wygrana, gdyby nie pomoc naszego Pana. Jeśli polegamy jedynie na własnej sile, niestety przegramy. I to przegramy każdą walkę, każdą wojnę, każdą bitwę. Zastanawiające jest to, bracia i siostry, że choć Bóg obiecał wprowadzić naród izraelski do ziemi obiecanej i nie odbyło się to jednak bez walki i trudu zdobywania, to nie było tak, że zwycięstwa przychodziły Izraelitom bez problemu. Jak po maśle, jak to dzisiaj mówimy. Bywało tak, że zwyciężali, ale bywało też chwile, kiedy musieli przełknąć gorycz porażki, gdyż byli zniechęceni, gdy przed Panem musieli wylewać swoje łzy z powodu tych przykrych rzeczy, które ich spotykały. Popatrzmy choćby na dwa pierwsze miasta, jakie zdobyły. Pierwsze miasto bardzo warowne, olbrzymich, ogromnych murach obronnych, to miasto Jerycho. Zdobyli je nie przez potęgę militarną, przez sztukę wojenną, lecz dzięki posłuszeństwie i rozkazowi Pana i Jego słowu. Znamy tą historię. Ale z drugim miastem już nie poszło im tak gładko. W zasadzie nie było to miasto i nie była to jakaś warowna, ani też olbrzymie, zasobne w mieszkańców miasto, w miasteczko. Wywiadowcy nawet powiadają do Jozłego, by wyruszył sam, by nie trudził całego ludu, bo nie było nawet takiej potrzeby, tylko jakiś mały zastęp miał wystarczyć, aby pokonać to miasteczko, a to było miasteczko Aj. I co się okazało? Kiedy Izraelici wyruszyli na to miasto, ponieśli tam sromotną klęskę. Biblia wtedy powiada, stopniało przed serce ludu i stało się jak woda. Nie wiem, czy często doświadczamy takiego uczucia, kiedy topnieje serce i kiedy staje się one jako woda. Sam Jozue upadł na twarz przed skrzynią Pana i leżał tak do wieczora, posypując głowę prochem, podobnie i starsi Izraela czynili. Co się stało? Dlaczego nie zwyciężyli? Skąd taka sromotna porażka? Przecież to była maleńka osada. To nie Jerycho, to maleńka osada. Skąd ta sromotna porażka? Analizując tę sytuację, możemy zauważyć przynajmniej dwie główne przyczyny porażki. Po pierwsze, Izrael zlekceważył wroga. Czuli się na tyle pewni, że w swojej pysze i dumie sądzili, że mogą poradzić sobie z każdym wrogiem sami, tym bardziej, że to przecież było niewielkie miasteczko. Ale po drugie, nie tylko zlekceważyli wroga. Przede wszystkim, bracia i siostry, zlekceważyli Pana i to było przyczyną sromotnej ich porażki. Zdobywając Jerycho, Pan powiedział, iż mienie Jerycha będzie obłożone klątwą. Niejaki zaś Achan o którym czytamy w Biblii, nie usłuchał Pana i wziął nieco z rzeczy, które nie wolno mu było wziąć. I Pan z tego powodu rozgniewał się na cały lud, z powodu jednego występku, jednego niegodziwego człowieka. Dlatego też taka porażka. Czy ta historia może nas czegoś uczyć? Jestem przekonany, że całe pismo, jak napisał apostoł Paweł, przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Biblia powiada, że toczymy bój, wprawdzie nie z krwią i nie z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Życie chrześcijanina to jest ciągła walka. To trud zdobywania owego niebiańskiego Kanaanu. I bez względu na to, czy mamy lat 20, czy 40, czy nawet 85, jak Kaleb, jesteśmy zachęceni, by zdobywać te góry, by zdobywać tę warownię, by walczyć i zwyciężać Anaka, by zdobywać tą ziemię. Każdy ma na swojej drodze takiego jakiegoś olbrzyma, który staje, aby nam przeszkodzić się w naszych planach i w planach Bożych. Ale jesteśmy zachęceni przez Boga, aby prowadzić tę walkę i nie przegrać, ale zwyciężyć. Historie biblijne pokazują nam, jakie są realia tej walki, jakie są jej prawidła i co powoduje zwycięstwo lub porażkę. Codzienne życie przynosi każdemu wierzącemu człowiekowi wyzwania, którym musi sprostać się i którym musi stawić czoło. I to nie jest tak, że wszystko idzie jak spłatka, że nie ma żadnych gór i dolin, problemów i trudności, niebezpiecznych zakrętów i kamieni na drodze, o które moglibyśmy się potknąć. To nie jest tak, że droga wiary, odkąd zaufaliśmy Chrystusowi, jest gładka, przyjemnie się po niej wędruje, przyjemnie wędruje się za naszym Panem, nie musimy nic zrobić, On wszystko zrobi za nas. To nie jest tak. Droga za Panem to droga wyrzeczenia, to droga zapierania się siebie samego, to droga dźwigania krzyża na każdy dzień. I to nie jest łatwa droga. Oczywiście ludzie wierzący, którzy będą próbować na tej drodze łatwego życia, będą doznawać porażki. Będą próbować unikać tego wzmagania się z owymi górami, które się pojawiają. Tymi szerokim łukiem będą omijać każdą diabelską warownię. I zamiast ją zdobyć, którzy będą uciekać przed każdym olbrzymiem, zanim z nim walczyć. Najgorsze jest jednak to, że w tej walce liczą jedynie na swoje siły, a przecież one zawsze są zawodne, zawsze niewystarczające, zawsze za słabe, abyśmy mogli sami pokonać wrogę. I wtedy nie wołamy do Pana o ratunek, o pomoc i siłę do zwycięstwa. Być może wielu z nas przestało już nawet walczyć, poddało się. Być może dawno gdzieś leżą na drodze poranieni, zniechęceni, bezsilni, a często wystawieni na pośmiechowisko, bo do tego dąży szatan. Pokonać nas, zwyciężyć i wystawić na pośmiechowisko i później powiedzieć, popatrzcie, co się z tym wierzącym stało. Widzicie, gdzie on dzisiaj jest? Co z nim się dzieje? Popatrzcie. Diabeł chce właśnie w ten sposób pogrążać tych, którzy mają walczyć. Kaleb nie należy jednak do takich ludzi. Jego siła i chęci, pragnienia wyrażają się przed Panem w tym krótkim zdaniu, które cytujemy dzisiaj. Daj mi te góry, daj mi te góry. Zdobywanie Kanaanu to nie spacerek, lecz wysiłek walki, którą musi stoczyć każdy człowiek wierzący. Owe góry to nie tylko problemy na naszej drodze wiary. To nie tylko trudności i nieprzychylni nam ludzie. Przede wszystkim te góry to nasz charakter, nasza świętość, to walka z naszym ego, z naszym ja, to zdobywanie tych cnót Jezusa, by być do Niego podobnym. I ta walka wcale nie jest łatwą walką. Nie możemy też lekceważyć przeciwnika. Czasem wydaje nam się, że sami sobie poradzimy z trudnościami, z jakimi się spotykamy. Nie prosimy Pana, bo wydaje nam się, że w końcu nie jesteśmy takimi nieudacznikami, którzy by nie potrafili rozwiązać swoich problemów. Jeszcze gorzej jest, gdy lekceważymy Pana, gdy próbujemy żyć w obliczu Boga, nie prowadząc świętego życia, gdy lekceważymy Słowo Pana, gdy to opuszczamy myśl i może, że możemy prowadzić grzeszne życie, nie patrząc na standardy Boże. Apostoł Piotr kiedyś napisał w drugim liście, w pierwszym rozdziale, takie piękne słowo. Pozwólcie, że je zacytuję. Piotr powiada tak: Boska Jego moc obdarowała nas we wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie wiarę waszą cnotą, cnotę poznaniem, poznaniem pościągliwością, pościągliwość wytrwaniem, wytrwaniem pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwem miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. W mojej Biblii napisałem przy tym fragmencie Bożego Słowa na marginesie zdobywanie Kanaanu. Zdobywanie Kanaanu. To jest prawdziwe zdobywanie Kanaanu dla człowieka wierzącego. Bo nie tylko chodzi o spotkanie z Jezusem. Nie tylko chodzi o wzięcie przebaczenia grzechów, otrzymania życia wiecznego. Nie tylko chodzi o jakieś życie płytkie, ale chodzi o życie pełne walki, zdobywania tych pięknych cnót, by stać się podobnym do Niego, to jest do Jezusa Chrystusa. Dlatego Piotr pisze, dołóżcie wszelkich starań, uzupełnijcie wiarę waszą, cnotą, poznaniem, powściągliwością, wytrwaniem, pobożnością, braterstwem, w końcu miłością. Te rzeczy nie przychodzą automatycznie i nie przychodzą łatwo, bez walki z sobą samym, z naszą cielesnością, ze starym człowiekiem. Jak tylko chce, on się ciągle odzywa w nas, a tego człowieka starego, jak mówi Biblia, musimy uśmiercać. Dlatego dzisiaj mam dwa apele, bracia i siostry, do siebie samego, a też do nas wszystkich. Zachęceni tą postawą Kaleba, nie bójmy się gór, a raczej wołajmy do Pana: Panie, daj mi te góry, daj mi te góry. Co to za góry? Jakie góry? Jest ich na tyle dużo, że trudno je wszystkie wymienić, ale wszystkie one są do zdobycia. One nie są jedynie do podziwiania, nie stoją jedynie na drodze innych chrześcijan, ale na drodze każdego z nas. Każdy z nas spotyka się z tymi górami, które musi zdobyć. Chociażby te, o których wspomina apostoł Piotr. Góra wiary, zdobyłeś taką, góra poznania, góra powściągliwości, góra wytrwania, pobożności, góra braterstwa, góra miłości. To są potężne szczyty. Albo góra Bożej sprawiedliwości, Bożej świętości, Bożej doskonałości, góra pokory i uniżenia, góra Bożych błogosławieństw i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakże trudno zdobywać te szczyty. Czy dziś razem z Kalebem możemy prosić: Panie, daj mi te góry? Panie, daj mi te góry? Wiem, że jeśli Ty mi pomożesz, mogę je zdobyć. Panie, chcę je zdobyć. Chcę zdobyć Twój Kanaan. To miejsce, które przeznaczyłeś dla mnie. To miejsce, które Ty dla mnie osobiście wyznaczyłeś. Chcę je zdobyć. Panie, daj mi te góry. I drugi apel. Jak brat wspomniał, 4 października, więc najbliższy wtorek, rozpoczynamy spotkania grup domowych. Wielu naszych zborowników wiernie uczęszcza na te spotkania, czy uczęszczało, bo są one potrzebne w życiu każdego z nas z wielu względów. Grupy domowe są najlepszym miejscem do pielęgnowania braterstwa, relacji pomiędzy braćmi i siostrami. Są też miejsca, gdzie możemy wspólnie modlić się i przedstawiać nasze problemy, a któż ich nie ma, bracia i siostry. I modlić się o te problemy, modlić się o swoje problemy, a też problemy innych. Grupy domowe są miejscem, gdzie poznajemy Słowo Boże, gdzie możemy nad nim się pochylić w swobodnej wymianie myśli i dyskusji. W końcu czas grup domowy to wspaniały relaks i mile spędzony czas w gronie przyjaciół. I moim pragnieniem jest, by każdy członek naszej społeczności nie tylko był przypisany do jakiejś grupy, bo to łatwo zrobić na papierze, łatwo podzielić tego do tego, do tej grupy, tego do tej grupy. A mamy tych grup naprawdę wiele, ale by chciał każdy członek naszego zboru, sympatyk naszego zboru, by chciał regularnie w tych grupach uczestniczyć. W tym roku szkolnym będziemy zdobywać góry. Ja wiem, że nie wszystkim odpowiada to chodzenie po górach, ale to będą takie wirtualne góry i na pewno każdy będzie zadowolony, jeśli na taką wycieczkę się wybierze. Już 4 października zapraszam na szczególną górę, na górę Ararat. To jest góra, gdzie osiadła Arka Noego. tajemnicza góra aż do dnia dzisiejszego. Będziemy 4 października, najbliższy wtorek, w grupach domowych tą górę zdobywać. Nie dla zbierania punktów jakichś, dla jakiejś odznaki, ale dla pełnej satysfakcji i pożytku dla naszych dusz. Spróbujmy zdobyć, bracia i siostry, wszystkie zaplanowane na ten rok szczyty. Taką koronę, prawda, koronę Himalajów. I ktoś później w czerwcu powie, nie opuściłem żadnej grupy domowej. Zdobyłem wszystkie, absolutnie wszystkie szczyty przez nas wyznaczone. Byłoby to cudownie, gdyby Pan mógł widzieć w nas tą chęci, a też gdybyśmy mogli słyszeć później takie świadectwa, że to nie są jakieś pojedyncze osoby, ale wielu, wielu naszych zborowników nie opuściło ani jednej grupy domowej. Mam nadzieję, że jeśli nawet dzisiaj nie ma liderów wśród nas, to są telefony do nich, można dowiedzieć się, kiedy we wtorek czy też innych dniu tygodnia będzie jakieś spotkanie. Niech Bóg nas w tym dopomoże i doda nam tej siły, abyśmy mogli zdobyć każdy szczyt. Amen.